naszym programie Czas na Wiadomości. Zapraszamy.
Wyniki raportu Warunki życia rodzin w Polsce to duże wyzwanie dla władz państwowych i Kościoła w Polsce, powiedział ksiądz profesor Wiesław Przygoda z Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski.
Z upublicznionego niedawno raportu GUS wynika, że w niedostatku lub biedzie żyje blisko 1,5 miliona dzieci, zaś zagrożonych ubóstwem jest 23% społeczności wiejskiej i 11% społeczności miejskiej.
Ponadto 1/5 rodzin posiadających co najmniej troje dzieci ze względu na ubóstwo odmawia sobie mięsa, a 1/4 rodziców samotnie wychowujących dzieci czyni podobnie.
Inne wskaźniki pokazują, że 1/4 rodzin wielodzietnych ma problemy z opłaceniem mieszkania, a 1/3 samotnych rodziców ma kłopoty ze spłatą kredytów.
Te dane wskazują, że jest duże wyzwanie dla władz państwowych, również dla Kościoła w Polsce, bo okazuje się, że trwająca już blisko 25 lat transformacja społeczno-ustrojowa nie wszystkim przyniosła szczęśliwe życie. Nowy system gospodarczy okazał się o wiele bardziej wymagający od oczekiwań i to od wszystkich uczestników tego systemu. Mam na myśli zarówno pracowników, jak i pracodawców. Wolny rynek okazuje się bezlitosny dla ludzi słabie wykształconych, albo ludzi chorych, o niepełnosprawnych, o dzieci również. Pamiętajmy jednak, że miarą wartości każdego systemu społeczno-politycznego jest troska o najsłabsze ogniwo tego łańcucha wiążącego poszczególne grupy w społeczeństwie.
Ksiądz profesor Wiesław Przygoda dodał, że ludzi ubogich nie można zostawić na pastwę losu.
Oni często nie są sobie w stanie pomóc dzisiaj sami. Trzeba wyciągnąć do nich rękę, aby w przyszłości przynajmniej byli w stanie sobie pomóc. Dojrzałe społeczeństwo demokratyczne dba o wszystkich swoich członków i wspiera słabych i daje szanse rozwojowe również tym, którym nie poszczęściło się w życiu, często bez ich winy. Wspomniany raport w moim przekonaniu jest także wyzwaniem dla organizacji pozarządowych, organizacji non-profit. Organizacje te są wiarygodnym miernikiem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w każdym kraju i tutaj w tym sektorze nastąpił dynamiczny rozwój po 1989 roku.
Również organizacji kościelnych, takich jak m.in. Caritas, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia czy Towarzystwo Pomocy Bezdomnym imienia świętego brata Alberta.
Już ponad 500 000 osób podpisało się pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w obronie polskich lasów i ziemi.
Choć formalnie warunki do złożenia wniosku w Sejmie zostały spełnione, akcja nadal trwa. Organizatorzy liczą na zebranie 1 000 000 podpisów, mówi poseł i profesor Jan Szyszko, były minister środowiska.
Nie spodziewałem się takiej dynamiki wzrostu zbieranych podpisów. W tej chwili mamy już ponad 550 tysięcy. Zbierają rzeczywiście wszyscy. Cieszę się bardzo z tego. Równocześnie apeluję o jeszcze dalsze zbieranie podpisów, dlatego że w tej chwili już mamy minimalną ilość do tego, aby poprosić panią marszałek o debatę w Sejmie na temat ogłoszenia referendum. Natomiast znając przychylność obecnych władz, wiemy, że tych podpisów będziemy musieli mieć więcej.
W referendum Polacy mieliby odpowiedzieć na pytanie, czy są za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania lasów państwowych, a także na pytanie, czy są za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji traktatu akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce.
Formularze poparcia w sprawie referendum są dostępne m.in. na portalu internetowym naszej rozgłośni www.radiomaria.pl. Poparcie dla inicjatywy wyrażą w środę rolnicy podczas ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.
Rząd obniżył progi ostrożnościowe, czyli relację długu do PKB o 7 punktów procentowych. Pierwszy próg ostrożnościowy będzie wynosił 43% PKB. Obecnie jest to 50%. Drugi spadnie do 48% z obecnych 55%.
Ministerstwo Finansów tłumaczy, że zmiana progów jest możliwa dlatego, że relacja długu publicznego do PKB uległa zmniejszeniu.
Stało się tak dzięki przekazaniu przez OFE do ZUS aktywów o wartości 153 miliardów 200 milionów złotych. Obniżenie progów ma na celu ustabilizowanie długu publicznego na niższym poziomie oraz zapewnienie wiarygodności polskiej polityki fiskalnej, oświadczył resort finansów.
Rząd w ten sposób zapewni sobie przynajmniej 16 miliardów złotych luzu, powiedział poseł Zbigniew Kuźmiuk.
Związane właśnie z możliwością większego niż do tej pory zadłużania. Otóż ta nowelizacja ustawy o otwartych funduszach emerytalnych spowoduje, spowodowała zmniejszenie długu publicznego realizowanego czy liczonego metodą krajową o 134 miliardy złotych. To blisko 8% PKB. Rząd zmniejsza ten dług o 7%, a więc pozostaje 1% PKB, a w warunkach roku 2013 to była to kwota ponad 16 miliardów złotych. W warunkach roku 2014 będzie to odpowiednio więcej, niż około 16,5 miliarda złotych. I jak sądzę, to jest ten główny uzysk tej operacji.
Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o finansach publicznych, po przekroczeniu poszczególnych progów w życie wchodzą odpowiednie procedury ostrożnościowe i sanacyjne.
Związkowcy z TVP Wizja złożyli zawiadomienie do prokuratury dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa wobec pracowników telewizji publicznej.
Jak podkreślają, zarówno przed, w trakcie, jak i po strajku byli zastraszani przez zarząd telewizji. Pismo w tej sprawie skierowali także do premiera Donalda Tuska.
Związkowcy domagają się interwencji szefa rządu w sprawie planowanego outsourcingu pracowników, mówi Barbara Markowska-Wójcik, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej S.A. Wizja.
Proces outsourcingu trwa, w związku z tym nie wiemy co dalej, nie wiemy ostatecznie ile firm dostanie, bo jedna się wycofała. W związku z tym jesteśmy trochę zaliczeni, ale ponieważ uważamy, że to jest działalność szkodliwa dla spółki, stąd te nasze wystąpienia, pytanie się ostatniej wersji rachunku. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby mieć przynajmniej swoje sumienie w porządku, że zrobiliśmy wszystko co się dało. To jest jednak medium publiczne, to nie jest prywatna firma pana Brauna. Na ten dorobek pracowały pokolenia. I teraz to tak po prostu to wszystko rozwali? Mnie się w głowie to nie mieści, stąd nasza walka.
Outsourcing jest częścią prowadzonej przez zarząd TVP restrukturyzacji spółki. Blisko 550 pracowników telewizji publicznej ma zostać przeniesionych do wyłonionej w przetargu firmy zewnętrznej. Będą to graficy, charakteryzatorzy, montażyści i część dziennikarzy.
W spółce pozostanie około 220 dziennikarzy odpowiadających za emisję programów.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu rozpatrzy sprawę obniżenia emerytur byłym esbekom.
Wątpliwości to co do zgodności ustawy dezubekizacyjnej z prawem unijnym zgłosił częstochowski sędzia Marek Przysucha. W pytaniu arbiter zastanawia się, czy ustawa ta nie ustala odpowiedzialności zbiorowej funkcjonariuszy UB, nie wiąże ich winą zbiorową, naznaczając ich przy tym jako współuczestników bezprawia.
W opinii sędziego analiza preambuły obniżającej emerytury stygmatyzuje negatywnie byłych UBeków. Stanowi również niedotrzymanie zobowiązań ze strony państwa wobec tych funkcjonariuszy.
Tymczasem prawnik poseł Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski, podkreśla, że Unia Europejska nie może ingerować w kwestie rozliczeń byłych esbeków. Inicjatywa sędziego Przysuchy jest bezzasadna, dodaje poseł.
Formą rozliczenia z dziedzictwem komunistycznym jest także obniżenie uprzywilejowanych świadczeń dla funkcjonariuszy SB czy UB. W żaden sposób to nie może być sprzeczne z prawem unijnym, ponieważ prawo unijne nie może nam nakazywać, jak mamy się rozliczać pozostałościami po systemie komunistycznym. Ja uważam, że po prostu będą poszukiwali byli funkcjonariusze SB czy UB, Służb Bezpieczeństwa czy Urzędu Bezpieczeństwa różnych kruczków czy form uprawnych, żeby odzyskać te wyższe świadczenia, czy też żeby im ich nie zabierać. Natomiast uważam, że raczej są bez szans prawnych, dlatego że prawo unijne nie może nam narzucać formuły prawnej, jak Polska ma rozliczać się z pozostałościami po systemie komunistycznym.
Sędzia Marek Przysucha znany jest jako zwolennik jednej strony sporu. Brał udział między innymi w konferencji zorganizowanej przez SLD, w której wzięli udział mecenas Damian Sulechowski, reprezentujący w sądach esbeków, a także Krzysztof Polkowski, były funkcjonariusz WSI szkolony w Moskwie przez GRU.
Do czwartku została przedłużona akcja zbierania podpisów do króla Belgów Filipa, by nie zatwierdzał ustawy dopuszczającej zabijanie dzieci.
Fundacja Citizen Go, która zainicjowała zbiórkę, osiągnęła już zamierzony cel, jakim było zebranie 200 tysięcy podpisów. Jednak petycja trafi do belgijskiego monarchy najprawdopodobniej w czwartek. Do tego czasu możemy wyrażać swoje poparcie dla inicjatywy.
Przypomnijmy, w połowie miesiąca parlament w Belgii przyjął ustawę, na mocy której lekarze będą mogli odebrać życie nieuleczalnie chorym osobom poniżej 18 roku życia.
Decyzję o uśmierceniu zatwierdzają rodzice i lekarz, a młody pacjent musi być świadomy sytuacji i rozumieć, co oznacza eutanazja. Aby przepisy zaczęły obowiązywać, musi się pod nimi podpisać monarcha.
Magdalena Korzekwa, menadżer Citizen Go w Polsce, mówi, że w obliczu wprowadzenia tak przerażającego prawa trzeba działać, nawet jeśli istnieje tylko cień szansy, że król go nie podpisze.
Musimy zrobić co w naszej mocy, żeby po pierwsze poinformować świat o takim prawie, po drugie, aby poprosić króla, tę ostatnią nadzieję, aby tej ustawy nie podpisywał. Warto wiedzieć, że konstytucja Belgii zobowiązuje króla do podpisania każdej ustawy. Czyli niepodpisanie ustawy przez króla jest sprzeciwieniem się prawu, na mocy którego sprawuje swój urząd. Odwołujemy się jednak do szlachetnego przykładu króla Baldwina, który w 1990 roku nie zgodził się na proaborcyjne zmiany w Belgii i piszemy w petycji wprost, prosimy o postawę godną króla. Król jest tym, który powinien chronić najmłodszych, najsłabszych.
Aby złożyć swój podpis, wystarczy wejść na stronę internetową Citizen Go, w odpowiedniej zakładce wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres mailowy i zatwierdzić.
Trwa akcja Wyślij pączka do Afryki. Jej finał zaplanowano na tłusty czwartek. Celem akcji jest pomoc ludziom z Republiki Środkowej Afryki, w tym wielu polskim misjonarzom, mówi ojciec Tomasz Grabiec, dyrektor sekretariatu misyjnego w Krakowie.
Te pączki można kupować w różnego rodzaju cukierniach, w czadowych kawiarniach oznaczonych specjalnymi plakatami, albo też prosimy, żebyście Państwo weszli na taką naszą stronę tamtamitu.pl. Tam również można takiego wirtualnego pączka kupić, zamówić. Są to pączki, od których nie rośnie brzuch, tylko serce. I dochód z tych pączków, tych prawdziwych lub też wirtualnych, zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom rebelii w Republice Środkowej Afryki, gdzie pracują bracia mniejsi kapucyni.
Sytuacja w Republice Środkowej Afryki jest tragiczna. Straty po trwającej tam od ponad roku rebelii są ogromne. Dzieci straciły swoich rodziców, spalono wioski i rozkradziono dobytek.
Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła, że Środa Popielcowa będzie dniem postu i modlitwy w intencji pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej.
I zmieniamy temat. Parlament Ukrainy zagłosował za postawieniem odsuniętego od władzy prezydenta Wiktora Janukowycza i osób z jego otoczenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, gdzie odpowiedzą za ciężkie zbrodnie.
W przyjętej rezolucji podkreślono, że Janukowycz i jego współpracownicy, były szef MSW Witalii Zacharczenko i były prokurator generalny Wiktor Pszonka, spowodowali śmierć ponad 100 obywateli Ukrainy i innych krajów, a także obrażenia u ponad 2000 ludzi.
Obalony prezydent jest oficjalnie podejrzany o umyślne zabójstwo oraz poszukiwany przez organy ścigania swego kraju, oświadczył pełniący obowiązki prokuratora generalnego Ołeh Machnycki. Ogółem wprowadzonym przez prokuraturę śledztwie figuruje około 50 osób.
Tymczasem w czwartek mamy poznać skład nowego rządu. Przebywający na Ukrainie politycy PiSu podkreślają, że jest bardzo trudna sytuacja do stworzenia rządu, mówi eurodeputowany Tomasz Poręba.
Ten rząd powstanie tylko wtedy, kiedy uzyska akceptację Majdanu. Zdają sobie sprawę w parlamencie ukraińskim, że bez poparcia i wsparcia Majdanu nie będzie nowego rządu na Ukrainie. Teraz się toczą negocjacje od kilku dni, całonocne negocjacje, całodzienne, żeby jak najszybciej ten rząd na Ukrainie powołać. Ale Ukraińcy tutaj mówią wprost, my potrzebujemy pomocy Europy, potrzebujemy takiej pewności, że jeżeli ten nowy rząd powstanie, to będziemy mogli liczyć na wsparcie Unii Europejskiej, będziemy mogli liczyć na wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który skredytuje najbliższe, najważniejsze potrzeby ukraińskie i będziemy mogli liczyć na to, że podpisana zostanie jak najszybciej umowa stowarzyszeniowa, co pozwoli wyrwać Ukrainę z orbity wpływu Rosji.
Unia Europejska rozważa udzielenie Ukrainie krótko- i długoterminowych kredytów, poinformowała szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Catherine Ashton. Podkreśliła, że Unia Europejska współpracuje w tej sprawie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetu Janusz Lewandowski powiedział, że Unia może udzielić Ukrainie doraźnej pomocy w wysokości 1 miliard euro, ale pod warunkiem uzgodnienia przez ten kraj programu reform z MFW.
Cały czas rośnie też zagrożenie separatyzmem na Ukrainie. Tamtejsze media alarmują, że Rosja zaczyna wydawanie swoich paszportów na Krymie według uproszczonej procedury. Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczynow rozmawia z szefami resortów siłowych w sprawie zachowania integralności kraju. Ukraińskie media przypominają, że rosyjskie obywatelstwo ludności separatystycznej regionów Abchazji i Osetii Południowej było jednym z głównych pretekstów inwazji rosyjskich wojsk na terytorium Gruzji.
Były wiceminister spraw zagranicznych poseł Witold Waszczykowski mówi, że integralność Ukrainy jest ważna z punktu widzenia Polski.
Polska powinna i tak jak premier mówi, że Polska nie musi tutaj wypruwać sobie żył, to jednak polska dyplomacja w tej kwestii powinna być niezwykle aktywna, powinna alarmować Unię Europejską, również współpracować z Amerykanami, aby dać jasny, wyraźny sygnał Rosji, iż Rosja wtedy złamie porozumienie międzynarodowe i jest to nacisk na suwerenny kraj, który w Europie jest niedopuszczalny. Także jest tu olbrzymia rola dla dyplomacji polskiej, aby alarmować świat i przeciwdziałać takiej sytuacji. Dlatego, że rozpad Ukrainy jest niekorzystny dla naszych interesów, niekorzystny dla Europy.
Na siedzibie NSZZ Solidarność w Gdańsku zawisła flaga Związku w Barwach Narodowych Ukrainy. Sztandar jest opuszczony do połowy masztu w hołdzie ofiarom protestów na Ukrainie, mówi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność.
Przygotowaliśmy także to, o co narodowi ukraińskiemu także chodzi, czyli te wsparcie duchowe i te solidarnościowe. Stąd po raz pierwszy zdecydowaliśmy się, aby w tych trudnych dniach dla Ukrainy flaga Solidarności, która jest tak rozpoznawalna na całym świecie, na ten czas zmieniła swoje kolory i Solidarność była w barwach Ukrainy. Stąd dzisiaj opuszczono na maszcie Komisji Krajowej flagę Solidarności w barwach ukraińskich do połowy masztu na znak Solidarności, ale także i żałoby, bo przecież zamordowano tak wielu Ukraińców, ale nie tylko, bo przecież z informacji, które mamy, też tam na Majdanie zostali zamordowani Polacy, przynajmniej wiemy o jednym Polaku.
Flaga Solidarności w barwach ukraińskich na budynku związkowym będzie wisieć do piątku. Tego bowiem dnia w całym kraju odbędą się msze święte w intencji ofiar na Ukrainie i o pokój w tym kraju.
28 lutego ogólnopolskim dniem modlitwy i postów w intencji Ukrainy ogłosiło kilka dni temu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.